wilgoć, duchota i brud. Gdyby Bill Grimes miał podsumować swoją pracę w trzech słowach, właśnie tych mógłby użyć. Jego towarzysz Kevin Holman prawdopodobnie by się z nim zgodził. Miejsce, do którego właśnie schodzili, nie było wyjątkiem. Zamszony, opuszczony dawno temu, przypominający piwnicę wykop w głębi lasu na dalekich obrzeżach miasteczka Lakewood. Po tygodniu poszukiwań udało im się ją znaleźć i sprawdzić. To było tutaj. Pomimo upływu czasu, w pomieszczeniu niżej, udało się zidentyfikować miejsce wypadku. Dziś musieli domknąć sprawę do końca. Bill, schodząc po stopniach, dotknął zamszonych cegieł. Jedyna pozostałość po dużym domostwie, które kiedyś musiało tu stać. Dziwił się, że nikt o nim nie wiedział.
Powiedz mi, czemu oni zawsze muszą wybierać takie dziury?
Kiedyś nad tym myślałem i zawsze wnioski były takie same. Wszyscy myślą, że miejsce ma jakieś znaczenie. Ich zdaniem im bardziej zapuszczone, tym lepiej.
Stwierdził Holman, nie odwracając wzroku od kamiennych stopni. Ich śliska powierzchnia była w takich miejscach wyjątkowo zdradliwa.
Wydaje im się, że stare ruiny mają moc same w sobie. Poza tym mało postronnych chodzi do takich miejsc. Mniejsze ryzyko, że ktoś się napatoczy.
No tak, coś w tym jest.
Powiedz mi z ciekawości, z twojego doświadczenia. Miejsce ma znaczenie?
Ma, ale większe znaczenie ma wiedza i technika. Jeśli wiesz, co robisz, możesz zrobić to w swoim salonie albo w hotelu. Jeśli oczywiście nie zależy ci na postronnych.
Kevin robił w tej robocie dużo dłużej niż Bill. Potrafił mówić o takich sprawach z zaskakującym spokojem. Jakby była to rzecz tak trywialna jak oddychanie.
Miałeś kiedyś z czymś takim do czynienia?
Ja nie.
No ale znam ludzi, którzy musieli się zająć takimi dość ostentacyjnymi przypadkami. Taki przykład. Pewien mężczyzna próbował skontaktować się ze zmarłą żoną w pokoju hotelowym. Skończyło się na tym, że on, kilkoro gości i członków personelu zniknęło bez śladu. Od słowa do słowa i w końcu trafili tam nasi i załatwili sprawę.
A co zrobili?
W telegraficznym skrócie można powiedzieć, że zamknęli niedomknięte przez tego faceta drzwi. Tyle można było zrobić.
Jakie drzwi?
Do miejsca, gdzie miała być jego żona.
Ale czy ją spotkał, nie wiemy. To wie teraz tylko on.
No cóż, on, goście i personel hotelu.
Obaj mężczyźni zdążyli zejść już na dół schodów. Docierały tu jedynie resztki światła. W powietrzu unosił się zapach mokrej gleby i pleśni. Grimes i Holman mieli przed sobą biegnący na wprost korytarz. Widzieli może 2 metry w przód. Dalej czekała już tylko nieprzenikniona ciemność. Wyjęli trzymane w torbach latarki i włączyli je. Natychmiast zdali sobie sprawę, że ciągnie się jeszcze na kilkadziesiąt metrów. Po obu stronach dostrzegli kilka par metalowych wrót. Było ich wyjątkowo dużo. Większość dawno pordzewiała i ledwo trzymała się w zawiasach. Większość z nich pozostała zamknięta. Z jednym wyjątkiem. Pojedyncze drzwi na środku korytarza wciąż były otwarte na oścież. To był ich cel. Cała trójka siedziała przy prostym drewnianym biurku. Po obu stronach piętrzyły się metalowe szafki wypełnione dokumentami. Za przeszklonym oknem z tyłu rozpościerał się widok na centrum Chicago. Pomimo pochmurnej pogody miasto tętniło życiem, o czym świadczyły niosący się w powietrzu warkot silników i dźwięk klaksonów. Zdążyli już wymienić uprzejmości, choć twarze dwojga przybyłych pozostały ponure.
Dlaczego zawsze jak przychodzicie, patrzycie na mnie, jakbym wysyłał was na Alaskę?
No, na herbatę też nas nie zapraszasz, więc teraz raczej też nie przekazujesz dobrych wieści.
Nie bierz tego do siebie, po prostu jesteś pierwszą osobą, która wysyła nas na robotę.
Wzruszył ramionami Holman.
Właśnie. Co tym razem?
Siedzący w fotelu mężczyzna nie odpowiedział. Wiedział, że jego goście mają rację. Mimo, że ich relacje były całkiem pozytywne, praca pozostawała pracą. A ta zawsze wiązała się z ryzykiem.
Miasteczko Lakewood, południe stanu Illinois. Zaginięcie dziecka. Chłopiec, może 10 lat. Podobno to sprawa dla nas.
Jakieś szczegóły?
No, tak. Lokalnie przebadali wszystko dość dokładnie. Dostaliśmy sporo materiału. Lakewood leży nad niewielkim jeziorem, konkretnie po jego zachodniej stronie. Liczy około 1000 mieszkańców. Dalej rozciąga się las. Spory las. Lokalni często z niego korzystają. Chodzą na spacery. Niektórzy polują, jeszcze inni zbierają grzyby. Wiadomo. Wydarzenia, o których mowa, miały miejsce kilka miesięcy temu. Trójka dzieci w wieku mniej więcej 10 lat wybrała się wieczorem do lasu i wróciła tylko dwójka. Oczywiście podjęto poszukiwania zaginionego chłopca, ale nie udało się go odnaleźć. Sprawa utknęła w martwym punkcie.
Czemu właściwie zwrócili się do nas?
Z powodu zeznań tej dwójki, która wróciła. Gdy policja wypytywała o okoliczności, obaj powiedzieli, że Max został w lesie pobawić się z dziewczynką w sukience.
Niech zgadnę. Nie było tam czwartego dziecka.
Dokładnie.
Opisanie tej nieznanej dziewczynki trochę zajęło, ale mamy opis.
Słuchajcie. Miała być w wieku pozostałej trójki. Ubrana w szarą, długą sukienkę ubrudzoną czarnymi smugami, poszarpaną przy dolnych brzegach. Nie miała butów. Brązowe włosy sięgały do połowy ramion. Niby nic nadzwyczajnego, ale jeden szczegół opisu rzuca się w oczy. Gdy zapytano dzieci o szczegóły twarzy, jedno z dzieci zwróciło się do mamy i tutaj cytuję: Mamusiu, ale ona nie miała oczu. Miała tam tylko skórę. I na tym opis się kończy. Nie jest napisane, jak obecni zareagowali, ale takie słowa z ust dziecka musiały zrobić wrażenie. Nie muszę dodawać, że żadne z mieszkających w mieście dzieciaków nie pasowało do tego opisu.
No dobra, to już coś wiemy. Tylko ta trójka miała kontakt z tą dziewczynką?
Z tego, co udało nam się dowiedzieć, to tylko oni. Ale to nie pierwsza dziwna sprawa związana z tym lasem.
Coś konkretnego? Trójka nastolatków kilka miesięcy wcześniej miała wybrać się do tego lasu. Mieszkańcy, którzy opowiadali o tym incydencie, jasno mówili, że była to zgrana ekipa. Pewnej nocy nocowali właśnie w tym lesie, a nad ranem mieszkańców wzbudził ich krzyk. Wołali pomocy.
Oni też ją widzieli?
Nikt o tym nie wspominał.
Wiadomo, że dwóch z nich niosło pod ramiona trzeciego. Tyle widziała znaczna większość. Ta nieliczna grupa, która uczestniczyła w tym bezpośrednio, utrzymuje, że dwójka była rozdygotana i przerażona. Trzeci był przytomny, ale kompletnie bez kontaktu. U dwójki nie było żadnych widocznych śladów przemocy, poza ubrudzonym ubraniem, ale to można złożyć na karb przemieszczania się przez las. Ten trzeci bez kontaktu. Cóż, po bliższym zbadaniu okazało się, że ma połamane ramiona. Lokalni zauważyli to tylko dlatego, że kończyny były lekko wygięte w taki nienaturalny sposób. Chłopak nijak nie reagował. Umówmy się. Połamane kości bolą jak cholera, zwłaszcza przy dotyku. A on nawet nie mrugał. Oczywiście się nim zajęto. Pozostałą dwójką też, starając się przy tym dowiedzieć, co się stało. Ale byli w szoku. Tak naprawdę do tej pory nikt nie wie, o co chodziło. Chłopaki niezbyt dobrze to znieśli. Dwóch leczy się psychiatrycznie. Jeden wciąż leży na oddziale w stanie katatonii. A rodzina trzeciego niedługo później opuściła miasto. Tak myślałem. A udało się do nich dotrzeć? Nie ukrywam, że to, co widzieli albo zrobili, ma kluczowe znaczenie. Skąd wiesz, że coś zrobili? Może po prostu pierwsi to zaobserwowali i zostali zaatakowani? Zasugerował Grimes, zwracając się do kolegi. Ponieważ, drogi przyjacielu, nastolatki, nocowanie w lesie i zabawa w przyzywanie duchów to jedne z najczęstszych powodów naszych interwencji. W większości przypadków takie imprezy na szczęście kończą się na jedynie śmiechach uczestników i ewentualnie kacu po grubym piciu. Ale zdarzy się, że ktoś w końcu zabrnie na tyle głęboko w książki albo w internet, że nieświadomie znajdzie schemat prawdziwego przywołania ducha albo czegoś gorszego. Wtedy często pojawia się problem. Duży problem. No to jak? Udało się ich znaleźć? Tak. Choć tylko z jednym z tych chłopaków udało się porozmawiać. Muszę przyznać, że byłeś blisko tego, co się działo. Mówiłem? Rzekł Holman, odwracając się w stronę Billa. W jego głosie słychać było nutę satysfakcji. Ogólnie ciężko to nawet nazwać rozmową. Na samo wspomnienie o tych wydarzeniach chłopak zamyka się w sobie i nie chce w ogóle mówić, co się wtedy działo. Ale udało wam się coś dowiedzieć, prawda?
Tak.
Głównie dlatego, że pogadaliśmy jeszcze z jego rodzicami. Wyobraźcie sobie, że zaraz po tych wydarzeniach chłopak zmienił komórkę. Starego smartfona mieli jego rodzice. Po tamtych wydarzeniach im również chłopak nic nie powiedział. Oni nic na tym telefonie nie znaleźli, ale ich syn ewidentnie się go bał. I faktycznie znaleźliśmy na nim nagranie. Prawdopodobnie usunięte przez chłopaka zaraz po fakcie. Udało nam się je odzyskać i przeanalizować. Jeśli chcecie znać moje zdanie, nie dziwię się chłopakowi, że nie chciał o tym rozmawiać. Masz to nagranie?
Mam.
Zobaczcie sami. Wideo zaczęło się niezwykle chaotycznie. Ktokolwiek trzymał telefon, omiatał im niemal wszystko wokół siebie, nie koncentrując się na niczym. Parę sekund później obraz się ustabilizował. Pomieszczenie, w którym nagrywano, skąpane było w półmroku, słabo rozświetlone jedynie przez porozstawiane na podłodze świece.
Między nimi dało się dostrzec kontrastujące z podłożem linie z białego proszku, tworzące ze sobą groteskowe kształty. W centrum tego układu klęczał chłopak, uśmiechając się w stronę kamery.
Dobra, już nagrywam. Zaczynaj.
Będący w centrum chłopak odetchnął głęboko.
Cholera, stresuję się. Dawaj, będzie dobrze. Najwyżej ja spróbuję po tobie.
Trzeci z nastolatków stał kilka metrów dalej. Nic nie mówił. Jedynie obserwował wszystko w ciszy. Klęczący nastolatek powoli zaczął mówić coś pod nosem. Zachowywał stałe tempo. Pośród dźwięków mowy trudno było wychwycić konkretne słowa. Nie był to angielski. Słychać było silne akcenty. W końcu chłopak zamilkł. Przez kilka sekund nic się nie działo. Chłopak odwrócił się w stronę kamery z wyrazem zdziwienia na twarzy. Wtedy każdy mięsień na ciele napiął się w ułamku sekundy. Nastolatek zdążył jedynie jęknąć. Kamerzysta krzyknął zaskoczony i mimowolnie odskoczył w tył. Rozległ się mokry charkot, gardłowy i nieprzyjemny. Jakby nieszczęśnik w centrum zaczął dławić się śliną. Ręce i głowa stopniowo zaczęły unosić się pod sufit. Billowi przeszło przez myśl, że jest to ruch unoszonej po sznurach kukły. W końcu odezwał się trzeci z nastolatków, ten, który do tej pory się nie odzywał.
Kurwa mać!
Nienaturalny, dziecięcy głos rozbrzmiał po pomieszczeniu. Zdawał się dobiegać z ust unoszonego, mimo że jego wargi pozostały w miejscu, zakleszczone w niemym krzyku.
Tato, tu jest zimno. Daj mi wyjść. Nie chcę do drzewa. Chcę wrócić do domu.
Cholera, Mark, pomóż mi!
Wrzasnął kamerzysta, zwracając się do chłopaka po prawej. Telefon spadł na podłogę kamerą w dół. Nie było widać już nic. Pojawiła się nagle kakofonia krzyków i odgłosów uderzeń o metal.
Kurwa! To z korytarza!
Zdejmij go!
Nie wyjdziesz. Nie wyjdziecie stąd. Zostać na smyczach, przeklęte kundle. Należycie do mnie.
Rozległ się nieprzyjemny trzask. Zanim nastąpiły kolejne.
Kurwa! To patrz!
Ciągnij!
Nie dam rady! To boli! To boli!
Wykrzyczane słowa przepełnione były bólem i autentycznym, maniakalnym wręcz strachem. Nie było możliwości usłyszeć już nic. Dźwięki metalu, opętańczych wrzasków i głosów mieszały się ze sobą. Trwało to może jeszcze 5 sekund. I cisza.
Co to było? Kurwa, co to było? Ja pierdolę. Moje ręce. To boli. To tak cholernie boli.
Ton głosu trzeciego chłopaka był inny. Mniej było w nim strachu. Dominował tam szok i zagubienie.
Rob? Rob? Rob, do cholery, co z tobą?
Moje ręce.
Rob! Słyszysz? Cholera. Jest nieprzytomny. Mark! Kurwa! Ogarnij się, Mark! Jesteś ze mną? Mark!
Tak. Tak. Pokaż to. Cholera.
Jebane świeczki zgasły. Daj mi telefon. Nic tu nie masz. Słyszysz? Nic tu nie masz.
Ale... Bolą. Bolą.
Dobra. Zaraz ci przejdzie. Proszę cię. Proszę cię, słyszysz? Pomóż mi. Nie wiem, co z nim. Nic nie mówi. Zobacz. Co to miało być, Ben? Co to kurwa było, kretynie? Coś ty odjebał.
Ja...
Mówiłeś, że to bezpieczne. Mówiłeś do cholery, że już to robiłeś.
Ja...
Co to było?
Ja nie wiem. Nie wiem. Nigdy tak...
Kurwa. Zostaw to. Szybko pomóż mi. Bierzemy go i spieprzamy stąd. Moment. Czekaj. Ben. Cholera. On chyba ma złamane ręce.
Nagranie nagle się urwało. W biurze zaległo milczenie. Obaj mężczyźni przez dłuższą chwilę analizowali to, co przed chwilą widzieli. Wiemy, gdzie to nagrali? Po wywiadzie w Lakewood nie dowiedzieliśmy się wiele. Miasto stoi jakieś 30 lat. Najstarsi mieszkańcy nie są wcale tak starzy, a i tak wiele nie pamiętają. Nagrania samego im oczywiście nie pokazywaliśmy. Jedynie kilka wydrukowanych klatek. No ale nikt nic nie wie. Zresztą sami widzicie, że to może być gdziekolwiek. Patrzyliście w okolicy? Jeszcze nie. To chyba spadnie na was, niestety. Nie chcemy robić sensacji, więc trzeba to zrobić dyskretnie. Potraktujcie to jako płatny urlop. Podobno powietrze nad Lakewood jest dużo lepsze niż to w Chicago. Tak. No dobra. Kiedy możemy zacząć? Możecie nawet dziś. Tylko znajdźcie sobie nocleg. Okej? To się zbieramy. Lubisz lasy, młody? Kształty nakreślone na ziemi były niemal ukończone. Bill patrzył teraz na podłogę z góry i obserwował. Plątanina poskręcanych linii, pomimo pozornej chaotyczności, miała swój porządek. Znał mieszankę, którą rozsypywali po klepisku. Po tych kilku latach pracy już nie wzbudzała w nim takiej odrazy jak kiedyś. Towarzyszył mu co najwyżej lekki dyskomfort. Wiedział, co sprawi, że oderwałby się od ciała, co daje dostęp do innych istot zza bariery rzeczywistości i w końcu, co stanowi kotwicę trzymającą go tutaj. Najważniejsza rzecz – uprząż gwarantująca, że nie zginie. A przynajmniej tak miało być. Myślisz, że ją tu znajdziemy? Myślałem, że lepiej szukać w lesie. Jeśli dziewczynka wyszła stąd, a wszystko na to wskazuje, to prawdopodobnie właśnie tu zabrała tamtego chłopca. Jeśli ich tu nie znajdę, poszukam ich w lesie. Jeśli nie obudzę się w ciągu 3 godzin, uruchom kotwicę. Dajesz sobie dużo czasu. Odparł Bill, zakładając czarne rękawiczki z nadrukowanym, dziwnym symbolem. Półkole otaczające mniejsze koło, wewnątrz którego widniał znak, który budził skojarzenia z którymś z języków Dalekiego Wschodu. Choć jego dosłownego znaczenia i pochodzenia Grimes nie znał. Wciąż nie znamy natury tej dziewczynki. Może być ofiarą, ale równie dobrze to ona mogła zaatakować tych chłopaków. Nie wszystko bywa takie proste. Nie wiem, która opcja jest gorsza. Zobaczymy. Nagrywaj wszystko na wypadek następnych sesji. Możliwe, że to ty będziesz z nimi rozmawiał. No dobra. To zaczynamy. Bill wyjął telefon i uruchomił dyktafon. Kevin zamknął oczy i zaczął szeptać. Nie trwało to dłużej niż pół minuty. W końcu Holman przerwał i otworzył oczy. Nabrał ostatni wdech. Nagle świeczki zgasły, a ciałem mężczyznę szarpnęło. Plecy wygięły się w łuk, a źrenice i tęczówki zniknęły w głębi czaszki. Bill wzdrygnął się nieznacznie. Wcześniej zapalił latarkę, żeby po zgaśnięciu świeczek nie zastała go absolutna ciemność. Czekał teraz na przebieg wypadków. Ciało Holmana nieznacznie uniosło się nad klepisko. Pokój wypełniła niewielka łuna światła. Nie sposób było dostrzec jej źródła.
Wypuść mnie. Tu jest zimno. Ja chcę do domu.
Chłopięcy głos dobiegł z ust Kevina.
Pobawmy się jeszcze. Nie chcę, żebyś już sobie szedł.
Inny ton. To musiała być dziewczynka.
Hej! Hej, moja droga! Słyszysz mnie?
Bill odezwał się pewnym, ale łagodnym głosem. Przez chwilę po pokoju nie roznosił się żaden dźwięk.
Kim jesteś? Nie znam cię. Nie mogę rozmawiać z obcymi.
Nie bój się. Nie mam złych zamiarów. Znów zapadła długa chwila milczenia. Mężczyzna pomyślał, jak głupio brzmią jego słowa. Jedyną osobą, która mogła ucierpieć, był on sam.
Nie jesteś z rodziny?
Nie. Przyszedłem po chłopca. Jego rodzice się martwią, bo długo go nie ma. Nie masz kogoś innego do zabawy?
Wszyscy inni wiszą na drzewie.
Niewinny ton sprawił, że po plecach Billa przeszedł zimny dreszcz. Następne zdanie ledwo przeszło mu przez gardło. Dlaczego nie jesteś z nimi? Ciałem Kevina wstrząsnął spazm. Po chwili jego mięśnie znów się rozluźniły.
Nie chcę tam wracać. Nigdy. Byłam tam długo. Bardzo. Nie wiem ile. Od dawna wszystko wygląda na jedną długą noc. Nie było słońca. Nie było dnia. Tylko drzewo. Tylko rodzina na sznurach. Ale niedawno coś się stało. Rodzina się obudziła. Zaczęli krzyczeć, bo liny nagle bardzo bolały. Chcieli uciekać. Zrywali się z drzewa, ale on ich widział i nie pozwalał. Mi się udało. Znalazłam drzwi.
Bill starał się wyłuskać informacje z dziecięcego języka, ale nie było to łatwe. Rodzina. Kim byli? Skąd pochodzili i dlaczego tam byli? Gdziekolwiek to było.
Wiesz, co się stało z twoją rodziną? Był obóz tutaj. Tutaj, gdzie jest las. Dawno temu. Zanim byliśmy na drzewie. Mama, tata i inni. Mówili, że to rodzina. I jeszcze był on. Rodzice mówili, że to ojciec. Wtedy nie rozumiałam, bo tata jest jeden. Ale słuchałam, bo był dorosły. To było nocą. Wszystkich zabrali na dół do piwnic. Mówili, że nadszedł czas. Zamknęli nas i dali picie na sen. Wypiłam, bo rodzice kazali. Oni też pili. Potem zasnęli. Ja później też, a gdy się obudziłam, wisiałam na drzewie, wysoko, nad chmurami. Wszyscy tam byli. Był też ojciec, ale on nie wisiał. Był nad nami i się uśmiechał. Pamiętasz, co mówił ojciec? Ten, który na was patrzy. Wiesz, kim jest? Tata mówił, że chce dać nam szczęście. Chodzili do niego, żeby je dostać. Ale ja nie mogłam. Rodzice nie pozwalali. Mówili, że jestem za mała. Bałam się, jak wracali, bo to nie byli już oni. Uśmiechali się bardzo szeroko, na całą twarz. A oczy były otwarte i nigdy nie mrugali. Tylko siedzieli i patrzyli bez przerwy. Myślałam, że wtedy płaczą, bo z oczu mamy lały się łzy. Dużo łez. Potem się budzili i znów byli normalni. Ale szli znowu. A ja nie chciałam. Nie słuchali mnie nigdy. Nigdy nie słuchali. Zawsze tam szli. I zawsze wracali. Nie oni.
Mama i tata też są na drzewie?
Wszyscy tam są. Cała rodzina. Liny na szyjach są grube i czarne. Ale to nie boli. Było miłe. Było ciepło. Ale ja czułam. Czułam, że zasypiam. Że się kurczę. Bałam się, że zniknę. Te liny idą do drzewa. Tam są gałęzie. Zbierają się w środku. Biją jak serce. Nie mogę na nie patrzeć. Nie wolno, bo on nie pozwala. Boli mnie, gdy to robię. Ale spojrzałam kiedyś. Widziałam ojca, jak siedział na sercu. On na nas patrzył i się uśmiechał.
Bill starał się wyłuskać z tego opisu jak najwięcej. Kimkolwiek był ojciec, on prawdopodobnie stał za wszystkim. Taki obraz wyłaniał się z relacji dziewczynki, o ile mówiła prawdę. Być może uda się ocalić chłopaka, ale to niestety będzie musiało poczekać. Żeby go uwolnić, należało przeprowadzić inny rytuał. Ciałem Kevina znów wstrząsnęło. Lżej niż wcześniej, ale Bill wiedział, że to nie jest normalne. Już po chwili wiedział dlaczego.
On was widzi.
Ściany piwnicy zatrzęsły się, jakby przejechał nad nią rozpędzony pociąg. Bill zakołysał się. Latarka zamigotała. Z sufitu posypała się ziemia.
Woła nas. Chce nas na drzewie. Chce, żebyśmy razem wisieli.
Szlak!
Syknął pod nosem Bill. Cokolwiek teraz się działo z Kevinem, gdziekolwiek by nie był, Grimes musiał go sprowadzić. Dopadł do partnera i spróbował wyciągnąć go z wewnętrznego kręgu. Unoszące się ciało trwało jednak nieprzerwanie, kilkanaście centymetrów nad podłogą. Mężczyzna czuł ciepło gromadzące się pod jego palcami. Czymkolwiek był, ojciec próbował zabrać jego partnera. Kolejny wstrząs był równie nagły. Był również znacznie silniejszy. Na głowę Grimesa posypały się kamienie ze stropu. Było ich więcej. Sklepienie i ściany zaczęły pękać, a pomieszczenie wypełniło się kurzem. Bill zakaszlał, gdy unoszący się pył wypełnił płuca. Nie było już czasu. Musiał się spieszyć. Wyszukał znany fragment scenerii na klepisku. Gdy go wypatrzył, jednym ruchem przeciął niski wał z białego proszku. Wokół rozległo się głuche łupnięcie, jakby w pomieszczeniu gwałtownie spadło ciśnienie. Z sufitu znów posypał się pył. Ciało Kevina opadło na ziemię. Później
zaległa cisza. Przez chwilę Bill słyszał jedynie swój spazmatyczny oddech. Światło latarki blokowane przez ciało Holmesa rzucało na przeciwległą ścianę upiorny cień. To jedno urządzenie chroniło ich teraz przed absolutną ciemnością. Kevin żył. Oddychał prawidłowo, powoli i głęboko. Oczy jednak pozostawały zamknięte. Zawsze tak było, gdy sytuacja wymagała skorzystania z furtki bezpieczeństwa. Kotwica nie zawodziła, ale jej użycie miało konsekwencje. Człowiek zawsze tracił przytomność, nawet na kilka dni. Teraz wszystko było w rękach Billa. Mężczyzna chwycił partnera pod ramię i stęknął, stając na równe nogi. Spojrzał za siebie na pozostawiony pręt. Wróci po niego później. Teraz miał inne priorytety. Chwycił wolną dłonią za uchwyt przy drzwiach i pociągnął. Zamarł w pół kroku i poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Tuż przed nim, na korytarzu, stała ona. Dziewczynka, albo to, co miało ją przypominać. Patrzył na powykrzywianą, zdeformowaną twarz, która kiedyś mogła należeć do człowieka. W miejscu oczodołów świeciła goła, blada skóra. W miejscu nosa pionowe, pozbawione warg, otwarte usta, wypełnione szeregiem cienkich jak igły zębów. Jej z pozoru niewinny, bulgoczący ton głosu przyprawiał o mdłości. Zostańcie ze mną. Smutno mi samej. To nie jest złe. Mama mówiła, że bez oczek też jest ładnie. Szkoda tylko, że zawsze jest noc. Scenariusz Piotr Szczupak. Czytał Jakub Rutka.